Kończymy ten cykl kazań z listu do Koryntian. Więc dzisiaj przeczytamy 16 rozdział, ostatni, i podzielę się kilkoma myślami z nim związanymi. Więc 16 rozdział, pierwszy list do Koryntian. A co do składki na rzecz świętych, zróbcie i wy tak, jak poleciłem zgromadzeniom Galacji. Niech pierwszego dnia tygodnia każdy z was u siebie kładzie i oszczędza to, co mu się udaje, aby składek nie było dopiero wtedy, gdy przyjdę. A gdy się zjawię, tych, których macie za wypróbowanych, pośle z listami, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy. A jeśli okazałoby się słuszne, abym ja poszedł, pójdą ze mną. Przyjdę do was natomiast, gdy przejdę Macedonię, ponieważ Macedonię przemierzam. U was zaś może pozostanę lub przezimuję, abyście mnie wyprawili w drogę, dokądkolwiek pójdę. Nie chcę was bowiem teraz przejazdem widzieć, gdyż mam nadzieję jakiś czas pozostać u was, jeśli Pan pozwoli. A w Efezie pozostanę aż do Zielonych Świąt. Drzwi bowiem otworzyły mi się wielkie i dające duże możliwości, a przeciwnicy są liczni. A gdyby przybył Tymoteusz, zadbajcie, aby przebywał u was bez obaw, ponieważ dzieło Pana wykonuje jak i ja. Niech go więc nikt nie lekceważy. Wyprawcie go natomiast w pokoju, aby przyszedł do mnie, bo czekam na niego z braćmi. A co do brata Apolosa, to bardzo go prosiłem, aby udał się do was z braćmi. Nie miał jednak żadnej chęci, aby teraz pójść. Przyjdzie jednak, gdy znajdzie możliwość. Bądźcie czujni, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, umacniajcie się. Wszystko niech dzieje się u was w miłości. Proszę was natomiast, bracia, wiecie, że dom Stefanasa jest pierwszym owocem Achai, a jego domownicy podjęli się posługiwania świętym. Proszę, abyście i wy podporządkowywali się takim, jak również każdemu, kto współpracuje i trudzi się. Cieszę się zaś z przybycia Stefanasa, Fortunata i Achaika, że wasz brak oni wypełnili. Bo wnieśli świeżość w mojego ducha i waszego. Miejcie więc dla takich uznanie. Pozdrawiają was zgromadzenia Azji. Pozdrawiają was w Panu bardzo Akwila i Pryska ze zgromadzeniem, które jest w ich domu. Pozdrawiają was wszyscy bracia. Pozdrawiajcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrowienie moją Pawła ręką. Jeśli ktoś nie kocha Pana, niech będzie przeklęty. Maranata. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wami. Miłość moja niech będzie z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. Także mamy taki ostatni rozdział, zbiór różnych myśli, postanowień, kwestii takich bardzo praktycznych. Ale myślę, że możemy niektórych jakby popatrzeć na ten rozdział i czegoś się z niego nauczyć. Nie jest to jakiś wykład teologiczny, co prawda, i może te sprawy, które Paweł tu porusza, nie są ze sobą jakoś związane w takim sensie logicznej całości, ale myślę, że na kilka rzeczy możemy zwrócić uwagę. Więc po pierwsze Paweł zaczyna od tego, że mówi o składce na rzecz świętych, tak? Mówi o składce dla świętych w Jerozolimie. Mówi o tym, żeby zbierali pieniądze w pierwszy dzień tygodnia, tak? Pierwszego dnia tygodnia odkładajcie coś, tak, i zbierajcie na to, żeby było co zanieść świętym w Jerozolimie. Znowu, może nie jest to jakaś ważna rzecz, ale na pewno to nawiązuje do tego, co zawsze robimy przy ostatniej pieśni. Spotykamy się pierwszego dnia tygodnia, dzisiaj jest pierwszy dzień tygodnia, chociaż w naszych umysłach to jest często ostatni, tak? ale w biblijnym sensie to jest pierwszy dzień po szabacie, sobocie i dla w kalendarzu żydowskim to był pierwszy dzień tygodnia i jak widać miał on swoje znaczenie. Co prawda nie wiemy, czy Paweł nie mówi, że jak się zgromadzicie, to zbierzcie kolektę, tak jak my zbieramy tą kolektę. Ale mówi, w pierwszy dzień tygodnia, kiedy się zastanawiacie przynajmniej nad sprawami pańskimi, chociaż wiemy, w Dziejach Apostolskich też jest napisane, że w pierwszy dzień tygodnia spotykali się, żeby łamać chleb, więc to łamanie chleba oznacza oczywiście nie po prostu łamanie chleba, ale to, co my nazywamy wieczerzą pańską czy Eucharystią. Więc widzimy, że pierwszy Kościół w szczególny sposób myślał o pierwszym dniu, dlatego że to był też dzień zmartwychwstania Chrystusa, tak? Chrystus zmartwychwstał w niedzielę, dlatego Kościół zaczął się spotykać i widać, że częścią tego było, jeżeli nie fizyczne zbieranie tych pieniędzy, bo to nie wynika tutaj z tekstu, to przynajmniej zastanowienie się każdego, ile mogę odłożyć, ile mogę przeznaczyć z moich pieniędzy na to, żeby usłużyć świętym, tak? I celem tych zbiórek było to, do czego Paweł zobowiązał się, kiedy poszedł do Jerozolimy, spotkał się z apostołami i rozmawiał o wierzących poganach. Oni mu powiedzieli, że jedną z rzeczy, których ma nie zapominać, to jest usługiwanie czy troska o ubogich, tak? I Jerozolima była rzeczywiście, ten region Cesarstwa Rzymskiego był jednym z uboższych regionów w porównaniu do innych części. I to ofiarowanie na rzecz Jerozolimy miało takie właśnie dwa aspekty. Jeden, troszczenie się o ubogich, o tych, którzy mają mniej. Drugi, przypominanie sobie o pewnej jedności też Kościoła, tak? W Jerozolimie Kościół był pochodzenia żydowskiego, Koryntianie byli pochodzenia pogańskiego. Wiele między nimi było rzeczy, co do których mogli się nie zgadzać. Zresztą, kiedy czytaliśmy list do Koryntian, widzimy, że tam były podziały i uważa się, nie wiemy na pewno, ale rozmówiliśmy o tym, że być może częściowy podział też polegał właśnie na tym, że chrześcijanie z żydowskiego pochodzenia nie do końca dogadywali się z chrześcijanami pogańskiego pochodzenia co do pewnych rzeczy, tak? Więc ten wymiar finansowy miał na myśli to, żeby przypominać innym o tej jedności Kościoła. I myślę, że to przekładając to na nasze dzisiejsze warunki, my też zbieramy tą kolektę nie tylko dlatego, że tak trzeba, ale chcemy z niej i usługiwać ubogim, i dbać o jedność Kościoła, czyli pamiętać o innych. I też nam dochodzi taki aspekt, którego oni wtedy nie mieli, to jest dbania o naszą tutaj, naszą wspólnotę, nasz budynek, tak? Wiemy, że mówiliśmy o tym też, że pierwszy Kościół spotykał się w domach, więc pierwszy Kościół nie utrzymywał budynków. Oni, tam byli bogaci ludzie, którzy mieli duże domy i oni byli w stanie jakby przedać te domy w niedzielę na spotkanie Kościoła i raczej sami je utrzymywali. Nie było problemów z tym. Kościół nie musiał składać się po to, żeby zapłacić za prąd, tak, ogrzewanie i różne inne rzeczy. My dzisiaj funkcjonujemy troszkę inaczej i dalej, i jakby mamy więcej, byśmy powiedzieli, czy troszczymy się o to już wspólnie, o nawet ten budynek, w którym dzisiaj się spotykamy, bo nikt z nas nie jest tak bogaty, żeby powiedzieć to, ja tu będę wszystko sponsorował i ja będę za wszystko płacił. Nawet gdyby mógł, to mało wychowawcze by to było pod pewnym względem, więc my dzisiaj mamy jeszcze takie obciążenia, ale to wszystko nawiązuje do tej kolekty. I tak jak Paweł tu mówi, pierwszy dzień tygodnia, zwłaszcza kiedy jesteśmy razem, to jest dobry moment, żeby pomyśleć nad tym, ile jestem w stanie ofiarować. Oczywiście my dzisiaj już żyjemy w innych czasach, więc nie wszyscy wrzucają na kolektę, niektórzy robią przelewy na konto i różne inne rzeczy, i to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, czy myślimy o potrzebach innych, tak? Czy myślimy o tym, że jako Kościół, jako zbór mamy też taki obowiązek, żeby się troszczyć, czy o tych, którzy potrzebują, czy o siebie nawzajem, czy o inne zbory, które mogą być w gorszej sytuacji, tak? Czy w naszym kraju, czy na świecie, czy o misjonarzy, tak? Tu Paweł akurat zbiera na Jerozolimę, ale wiemy, że też wielokrotnie dziękuję różnym zborom za to, że wspierały jego pracę i jego służbę. I tym kolejnym takim elementem, który tu widać, to charakter takiej właśnie służby, charakter tego, jak wyglądała praca w pierwszym kościele. Po pierwsze służby Pawła, który czytamy o tych jego planach, tak, że przyjdę do was, gdy przejdę przez Macedonię, a jeszcze tam po drodze odwiedzę Efes, a i tu przyjdę, i tam pójdę, i tu Bóg otworzył drzwi, tak? Więc widzimy, że Paweł jest człowiekiem, który no dzisiaj byśmy powiedzieli takim odpowiednikiem bardziej misjonarza. I w ogóle ten obraz pierwszego kościoła raczej wygląda tak, że jest jakaś wspólnota miejscowa wierzących. Spośród tej wspólnoty Paweł ustanawiał starszych, tak, biskupów, prezbiterów. Dzisiaj biskup to, no, u nas w ogóle nie używamy tego tytułu, ale w innych kościołach on oznacza tam jakiegoś wyższego zwierzchnika kościelnej hierarchii. Natomiast biblijnie biskup to był jeden ze starszych. Dzisiaj w naszym realiach naszego kościoła to biskupami jest Rada Zboru. To są biskupi i starsi nasi. Więc do Jerzyka, do Krysi mówcie biskupie, drogi. Do Krysi biskupko można cię mówić, bo to jest jakby ten odpowiednik tego. Natomiast Paweł, jak widzimy, nie sam, ale z pewnym zespołem ludzi, tak? On tu wymienia to Mateusza i innych, był raczej takim zespołem ruchomym, tak? Oni chodzili, usługiwali różnym zborom w różnych miejscach, poruszali się i o tym, i tak myślę, wydaje mi się, że, czy ja uważam, że ten obraz tego, jak Kościół funkcjonował wtedy, był taki, że były właśnie wspólnoty, na czele, którymi na co dzień zarządzała pewna rada starszych, i do tego były różne służby, tak jak Paweł, tak? I w Efezjanach czytamy, że byli apostołowie, prorocy, nauczyciele, pasterze, i to byli ludzie, którzy byli ruchomi raczej. Którzy w takim zespole jak Paweł czy innych apostołów przemieszczali się w różne miejsca, usługiwali różnym zborom, zachęcali te zbory. Paweł robi pewne plany i tutaj nie wiemy, co z nich wynikło, ale kiedy zaczęlibyśmy czytać drugi list do Koryntian, to zobaczylibyście, że okazało się, że coś Pawłowi nie wyszło w tych planach. Zresztą on nie mówi, że mu wyjdzie, mówi, jeśli Pan pozwoli w tych planach. Paweł bardzo, bardzo dobrze wie, że to nie jest tak, że jak się coś zaplanuje, to wyjdzie, tak? I w drugim liście do Koryntian widzimy, że coś nie wyszło. I tam jest, nie będziemy teraz jakby w to wnikać, co nie wyszło i dlaczego, bo też nie do końca wiemy, ale widać, że Paweł tam się trochę tłumaczy i mówi, że no, chciałem pójść do Macedonii, z Macedonii przyjść do was, ale ktoś go widać oskarżał o chwiejność, bo coś z tych planów nie wyszło, więc mówi, moje tak to nie jest nie, tak? Moje tak, tak nie jest jednocześnie nie, nie. Widać, niektórzy Koryntianie te plany jego przyjęli jako coś, co musi się wydarzyć, coś pewnego, natomiast nie wyszło i ktoś miał do niego później pretensje z tego powodu, ale Paweł mówi, no to nie jest tak, że ja was zwodziłem. I tak jest w życiu, tak? Czynimy pewne plany, mamy pewne zamiary, pewne oczekiwania, ale no, w życiu wychodzi często inaczej, tak? Często pewne rzeczy zmieniają się nawet nie z naszej własnej woli, ale pewnie tak powiedzielibyśmy duchowo z woli samego Pana Boga. I myślę, że musimy mieć to na uwadze, że nawet kościelne plany, nawet jakieś duchowe plany, apostolskie plany nie zawsze wyjdą, nie zawsze będą wyglądały tak, jakby się chciało. Paweł następnie mówi o swoich współpracownikach i chciałbym też na to zwrócić uwagę. Mówi o tym Mateuszu, który ma przybyć do nich. Wymienia tu zresztą sporo osób. Mówi o Tymoteuszu, o Apollosie. Później wspomina dom Stefanasa i samego Stefanasa, który jeszcze z dwoma towarzyszami, Fortunatem a Chaikiem, przyszli i wsparli go w jakiś sposób, wypełnili braki, które miał. Mówi o Akwilli, Pryscylli i no tutaj mówi Pryska i Pryscylla, to taka tylko ciekawostka, my już przyzwyczailiśmy się, że Pryscylla to jest jakby całe imię, jak czytamy Pryska, to nam się wydaje, że to jest zdrobnienie, a jest dokładnie na odwrót. Pryska to jest oficjalne imię, a Pryscylla to jest zdrobnienie. Przynajmniej tak było w tamtych czasach. Paweł tutaj mówi właśnie o... używa jakby oficjalnego imienia. Wy macie Pryscylla, a ja mam Pryska. No to trzeba by tłumacza tutaj pociągnąć do odpowiedzialności jakiejś. W każdym razie, tak czy inaczej, to tylko jako ciekawostka, nic to nie wnosi, ale... Znaczy wnosi to tyle, że Paweł często mówił zdrobniale o tej kobiecie, tak? O żonie Akwili. Co ciekawe, oni też byli bardzo mobilni. Tutaj z tego to nie wynika, ale Paweł spotkał ich w Koryncie, kiedy zostali wyrzuceni z Rzymu. Mieszkał u nich, pracował razem z nimi. Później oni, czytamy, że byli w Efezie, i tam współpracowali z Pawłem. Później znowu dowiadujemy się, że już są z powrotem w Rzymie, więc też byli takim zespołem misyjnym, który zmieniał dosyć często swoje miejsce pobytu i pracował w różnych miejscach. Ale tak sobie myślę, że ciekawe, kiedy czyta się to i nie tylko tu, ale w różnych innych miejscach, to mnie zawsze, jakby dla mnie taką lekcją zawsze jest ciekawe, na jakiej podstawie Paweł, czy z jakiego powodu uważa tych ludzi za ważnych, za dojrzałych, za godnych w pewnym sensie tego, żeby z nimi współpracować. Tak? I Paweł najczęściej, kiedy mówi o ludziach, z którymi warto coś robić, to tutaj posługuje się właśnie takimi określeniami, tak jak tutaj, że Tymoteusz, dlaczego mają go szanować, tak? Dlatego, że wykonuje dzieło Pana. Że wykonuje dzieło Pana. I w innym miejscu Paweł mówi o Tymoteuszu, że jak nikt inny, dla niego jest ważniejsze troszczenie się o sprawy chrystusowe niż o inne. Taki robi komplement dla niego. Tutaj mówi o Apollosie, tak? Mówi, i też to jest ciekawe, tutaj trzeba czytać między wierszami to, co Paweł mówi. Co do brata Apollosa, bardzo go prosiłem, aby udał się do was, nie miał jednak żadnej chęci. I tutaj jakby może się wydawać, o kurczę, co za Apollos, no Paweł go prosi, a on wredny nie chce. Ale musimy pamiętać o tym, że wracając na początek listu, Kościół w Koryncie był podzielony, jedni mówili, my jesteśmy Pawłowi, drudzy mówili, my jesteśmy Kefasowi, a trzeci mówili, a my jesteśmy Apollosowi. Więc Apollos miał w Koryncie jakąś grupę swoich wielbicieli, swoich popleczników, ludzi, którzy uważali go za swojego duchowego lidera i przywódcę. I w tym kontekście ciekawe jest to i świadczy, myślę, dobrze o Apollosie, że on zamiast pójść i cieszyć się grupą, wiecie, wsparcia, to wiedząc, że ta jego grupa wsparcia dokłada się do podziałów, odmówił tego. Tak? Powiedział, ja do tych ludzi nie pójdę, ja tam nie pójdę, nie będę, nie użyję jakby tej możliwości, tak? Tego, że ludzie go tam strasznie chcieli. Paweł też pokazuje oczywiście w tych wierszach to, że oni z Apollosem nie mają żadnego problemu ze sobą. Tak mówi, ja go prosiłem, żeby poszedł, on nie chce. Więc rozmawiamy ze sobą, jesteśmy ze sobą. To pokazuje Koryntianom, że to nie jest tak, że właśnie on, nie wiem, że oni z Apollosem mają między sobą jakiś konflikt, tak? Albo że on się obraża na Apollosa, bo tam gdzieś w Koryncie jacyś ludzie wolą Apollosa, a nie Pawła jako swojego takiego duchowego przywódcę, tak? Więc myślę, że to też świadczy, tak mi się wydaje, o pewnych duchowych i takich charakterologicznych zaletach Apollosa, tego, że w pewnym sensie moglibyśmy powiedzieć, wyrzekł się tego, żeby pójść tam, gdzie go jakaś grupa kochała i uważała za najlepszego na świecie. Wiecie, to jest zawsze wielka pokusa właśnie do takich ludzi iść, tak? Że ci, którzy mnie kochają, no to najlepiej by mi z nimi było, tak? Dlaczego miałbym do nich nie iść, skoro to są moi wyznawcy w takim cudzysłowiu, tak? I dzisiaj to by była pokusa wielu usługujących właśnie wiązać się z tymi, którzy są moimi fanami, a że tak powiem, zostawić gdzieś tam, czy nie lubić tych, którzy no, nie do końca się ze mną identyfikują albo z jakiegoś powodu nie są, no nie lubią mnie albo nie uważają za najbardziej duchowego na świecie, tak? Więc Paweł mówi, Apollosa bardzo prosiłem, żeby do was poszedł, tak? Ale powiedział, że teraz nie przyjdzie. Co nie znaczy, dalej mówi, że przyjdzie, gdy znajdzie możliwość. więc nie wyklucza tego. Kiedy mówi o Stefanasie i jego domu, tak, mówi też, że szanujcie ich, dlatego że podjęli się posługiwania świętym. Podjęli się posługiwania świętym, podjęli się tego, żeby usługiwać. Przybyli, tak, czytamy, że Stefanos, Fortunat i Achaik przybyli do Pawła i wypełnili pewne braki, coś, czyli zapełnili pewną lukę, która gdzieś tam była, być może materialną. Przyszli, pomogli mu też materialnie, wsparli go na różne sposoby. Więc kiedy tak patrzę na to i patrzę też właśnie na inne miejsca, też tutaj jeszcze raz wracając do Akwili i Pryscyli ze zgromadzeniem, które jest w ich domu. Tak więc znowu my dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, no dla nas to niewiele znaczy, ale to, że zgromadzenie było ich w ich domu, to znaczy, że oni byli tak naprawdę sponsorami tego zgromadzenia, tak? Że byli ludźmi, którzy finansowali dom, otworzyli swój dom i płacili za to, że u nich spotykali się wierzący. Oni byli tymi, którzy nieśli jakby ciężar i koszt tego usługiwania. Więc Paweł wiąże się z ludźmi, o których mówi, czy też podnosi ich wartość, głównie wskazując na to, że to są ludzie, którzy byli gotowi usłużyć, którzy byli gotowi troszczyć się nie o siebie, tylko troszczyć się o innych. I Paweł bardzo, bardzo szczególnie, myślę, zwraca na to właśnie uwagę i takimi ludźmi się otacza, tak? Więc my czasami dzisiaj mielibyśmy pokusy otaczać się tymi, którzy, nie wiem, może dobrze wyglądają, może ładnie mówią, może jakieś cuda i dziwy potrafią robić. Natomiast dla Pawła najważniejsze było, czy to są ludzie, którzy usługują innym, czy nie. Tak? I czy są sprawdzeni też w tym usługiwaniu. Oczywiście taka służba nie była łatwa dla wielu z nich, tak? Nawet samo, jeżeli pomyślelibyśmy o samym podróżowaniu. Nam dzisiaj jest ciężko podróżować samochodami, samolotami, po pewnym czasie już można mieć dosyć, ale jak człowiek miałby, że tak powiem, z przysłowiowego buta przemierzać generalnie duże odległości, gdzieś cię podwiozą, gdzieś cię nie podwiozą, no to podróżowanie było jeszcze trudniejsze wtedy niż dzisiaj, już nie mówiąc o niebezpieczeństwach, tak? Paweł zresztą mówił, jak gdzieś tam wylicza, ile razy był na tonącym statku, ile razy, no dzisiaj jest o tyle łatwiej, że latamy samolotami, jak samolot spadnie, to jest tylko raz najczęściej i potem nie ma się komu chwalić, tak? Chwalić, czy tam mówić, że 4 razy spadłem w samolocie. Raczej to się nie przydarzy, ale ze statku może łatwiej, taki żarcik. Ale w sensie takim, no nie była to służba łatwa i przyjemna. Więc Paweł zwraca uwagę na ludzi i ten swój zespół, tych ludzi wymienia w wielu z tych listów, tak? To są ludzie, których imiona przewijają się gdzieś tam. I mówię, przede wszystkim znani z tego, że są gotowi ponieść ofiary, są gotowi ponieść cenę, zapłacić cenę tego, żeby usługiwać innym. Dalej Paweł też przeplata to takimi zaleceniami Kościołowi. Bądźcie czujni, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, umacniajcie się. Tak, to są takie zachęty do tego, żeby trwać, ale to trwanie nie jest takim po prostu sobie byciem. Tak? No, bądźcie czujni, bądźcie mężni, wzmacniajcie się. To jest wezwanie do ludzi, którzy muszą stawiać czoła wyzwaniom, którzy muszą stawiać czoła życiu, którzy muszą stawiać czoła i presjom takim z zewnątrz i też jak czytaliśmy ten cały list też od wewnątrz, tak? Różnym dziwnym rzeczom, grzechom, podziałom, niezrozumieniom, które między nimi były, tak? Na pewno te rzeczy nie powodowały, że było fajnie i przyjemnie, ale powodowały raczej napięcia, powodowały kłótnie, powodowały niezrozumienia. I dlatego Paweł do nich mówi, bądźcie czujni w tym wszystkim. Dlatego, że łatwo jest stracić czujność i skupić się na nie wiem, na swoim bólu, na swoich problemach, na tym, że ktoś mnie nie zrozumiał, albo ja kogoś nie zrozumiałem i gdzieś tam często Paweł w innych miejscach mówi właśnie o goryczy, tak, żebyśmy uważali, jeżeli damy wyrosnąć goryczy, to może nas zniszczyć. Więc ta czujność musi dotyczyć nie tylko jakby... Nasza taka chrześcijańska czujność nie dotyczy tylko tego, co na zewnątrz, tak? Nie bądźcie czujni, czy ten brat, co obok ciebie siedzi, to przypadkiem nie chce ci krzywdy zrobić, ale bardziej częściej chodzi o tą czujność, bądźcie czujni co do tego, co jest w tobie i w twoim sercu i czy rzeczywiście żyjesz i postępujesz zgodnie z rozumieniem krzyża i zmartwychwstania, czy inne rzeczy tobą powodują, tak? Czy może zranione ambicje, dumy, zawiedzione oczekiwania i tak dalej, i tak dalej. Mamy mnóstwo takich rzeczy, które są w każdym z nas i mogą sprawić, że zaczynamy iść nie w tym kierunku, co trzeba. Dlatego też Paweł podsumowuje tą czujność, mówi: wszystko niech dzieje się u was w miłości. Wszystko niech się dzieje u was w miłości. I nawiązuje, wskazuje z powrotem na 13 rozdział listu do Koryntian, tak? Ten rozdział, który mówi o tym, czym miłość jest i na czym polega. Więc mówi, niech się wszystko dzieje u was właśnie w taki sposób, w miłości, szukając zrozumienia. Co nie znaczy, że nie będzie niezrozumienia, że nie będzie zawodów, że nie będzie jakichś tam problemów, że nie będzie kłótni, ale jeżeli wszystko będzie się działo w miłości, to te rzeczy znajdą swoje rozwiązania, tak? Te rzeczy znajdą swoje, odnajdą pokój, pojednanie, można się zrozumieć nawzajem czasami, tylko trzeba móc usiąść i porozmawiać i wyjaśnić czasami pewne rzeczy, tak? My często, większość, myślę, naszych problemów i nieporozumień polega z tego, że czegoś nie do końca rozumiemy albo nie tak oceniamy czyjeś motywacje, inaczej oceniamy, niż one naprawdę wyglądają, tak? Ale dopóki nie jesteśmy w stanie usiąść i w miłości porozmawiać, wyjaśnić sobie pewnych rzeczy, to nie zadziała. Więc Paweł mówi, kiedy mówi o pozdrowieniach, mówi: pozdrawiają was różne zbory, pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym, tak? I to też taka może ciekawostka, nie w tym sensie, żeby zachęcać się, zwłaszcza w dobie pandemii, do całowania się tutaj, ale bardziej zwrócić uwagę na ducha tego wszystkiego, tak? Jednak pocałunek, czy przywitanie, pozdrowienie pocałunkiem, myślę, że i do dzisiaj jest, i tak jak i wtedy było zarezerwowane do pewnego kręgu rodziny, tak? To nie jest albo kogoś bliskiego, tak? Pocałunek generalnie, myślę, w większości i w naszej kulturze dzisiaj współczesnej też jest swego rodzaju wyrazem bliskości. Tak? Tak się wita rodzina. Rodzina się wita pocałunkiem. Jacyś dobrzy przyjaciele się witają pocałunkiem. Ktoś, z kim odczuwa się jakąś bliskość. Więc kiedy Paweł mówi: pozdrawiajcie jedni drugich, i ma na myśli Koryntian pośród siebie pocałunkiem świętym, wskazuje im ponownie na to, że to, że tu jesteśmy, to nie jest po prostu dlatego, że no nie wiem, akurat takie wyznanie nam odpowiada, a inne wyznanie nam mniej odpowiada, no nie wiem, jakoś z jakiegoś powodu baptyzm jest dla nas ciekawszy niż tam coś innego, tak? Nie dlatego, że nie wiem, nie ma innego miejsca w tym mieście, gdzie można pójść i zaśpiewać chrześcijańskie jakieś piosenki albo nawet poczytać, posłuchać kazania, ale jesteśmy tu dlatego, że Bóg nas zbiera razem w społeczność, która jest swego rodzaju rodziną, tak? Dlatego stąd też, może nie wiem, czy się nad tym zastanawiacie, czy nie, stąd też dlatego mówimy sobie bracie, siostro. To dzisiaj już tak brzmi oficjalnie, ale jakby duch tego, idea tego mówienia sobie bracie, siostro, polega na tym, żeby podkreślić bliskość, tak? Kiedyś, no jak mówię, dzisiaj to już tak nie brzmi we współczesnym świecie, to brzmi dziwnie mówienie do kogoś bracie, siostro, ale jakby sens tego jest taki, żeby przypominać sobie o tym, że no jesteśmy w jakiegoś rodzaju rodziną, duchową rodziną, tak? Nie fizyczną w oczywisty sposób, ale duchową, ale to się przekłada na fizyczność, tak? To, żeby... Że, wiecie, rodziny, jak to ktoś mówi, rodziny się nie wybiera, tak? Rodziny się nie wybiera, rodzina się ma, rodziców się nie wybiera, dzieci się nie wybiera niestety. Dobrze, że moich tu nie ma w tym momencie. Ale po prostu to się ma, tak? Żonę się wybiera, o, to można sobie pluć w brodę, że się wybrało nie tak, jak trzeba. Natomiast całej reszty rodziny się nie wybiera. Nawet w pewnym sensie rodziny żony się nie wybiera, tak? Tylko wybierasz żonę, a potem nagle odkrywasz, że wziąłeś cały tabor jeszcze przy okazji. Tak, męża. No, żony mówię tak jakby symbolicznie, w sensie żona wybiera z kolei męża, tak, ale jak mówię, potem się... mało kto myśli, kiedy wybiera żony czy męża, o całej tej rodzinie, która tam jeszcze się plącze gdzieś, nie? Bo jakoś tak nam się wydaje, że wybieramy tą jedną osobę, a później okazuje się, że pakiet cały dostaliśmy. I w pewnym sensie my też nie jesteśmy rodziną, znaczy, no wybieramy Chrystusa. My możemy wybrać Chrystusa, ale z Chrystusem dostajemy cały pakiet rodzinny, tak? Wszystkie jego dzieci. Więc tutaj też jakby później tego wyboru w pewnym sensie nie ma. To znaczy, ja nie mówię, że teraz jesteście tu związani z tą wspólnotą, jak już tu trafiliście, to nie daj Boże, żebyście wyszli, bo nie wiem, bo coś wam krzywdę zrobimy. Nie to mam na myśli. Oczywiście, że nie. Każdy z nas wybiera w pewnym sensie, ale w takim szerokim sensie myślę Kościoła jako Kościoła. No, jesteśmy różni. Różne są denominacje, zbory, wyznania i tak dalej. W pewnym sensie nie zawsze do końca jesteśmy pewni, kto z nich tą rodziną jest, to nie jest, tak, ale jest to, są to pewne relacje rodzinne, które musimy mieć na uwadze, więc a już tym bardziej tu, kiedy decydujemy się, żeby być tutaj jako zbór, jako wspólnota, jako kościół, jakkolwiek to nazwijmy, to decydujemy się na pewnego rodzaju rodzinne powiązania. Tak myślę, tak mi się wydaje przynajmniej, że tym jest właśnie zbór i wspólnota. Jest rodziną ze wszystkimi zaletami i wadami tego rodziny. Tak? Więc trafiamy na ludzi, którzy są różni, którzy nie zawsze są najbardziej odpowiadają typowi naszego, nie wiem, najlepszego przyjaciela, tak? Czy kogoś, kogo lubię nawet. To różni jesteśmy. Ale po to są te, po to Paweł o tym mówi, o braciach, o siostrach, o pozdrawianiu się pocałunkiem świętym, żeby przypominać sobie, że jesteśmy tą rodziną. Paweł później mówi takie ostre słowa: jeśli ktoś nie kocha Pana, niech będzie przeklęty. I w tym wszystkim mocno to brzmi, to nie wiem, mnie to zawsze tak aż jak to powiedzieć, aż w uszach dźwięczy, jak to czytam czy słyszę, tak? Kto nie kocha Pana, niech będzie przeklęty, bo brzmi to tak bardzo poważnie. Aczkolwiek myślę sobie, czy jak zastanawiałem się nad tym, że może właśnie w niewłaściwy sposób też na to patrzymy. Znaczy w takim sensie, wiecie, jak pomyślałem, kiedy myślałem nad tym, to taki obraz przyszedł mi Starego Testamentu i zwłaszcza Piątej Księgi Mojżeszowej, w której Bóg jakby przed Bożym narodem stawia, mówi: teraz tu jesteście i teraz przed wami jest wybór. Albo błogosławieństwo wybierzecie, czy przymierze Pana i błogosławieństwo, albo przekleństwo. Tak? Jeżeli nie wybierzecie błogosławieństwa, jeżeli nie będziecie zachowywać słów tego przymierza, to co was czeka, to przekleństwo. I tak sobie myślę, że wydaje mi się, że Paweł też jakby trochę to miał na myśli, nie w takim, że on nie rzuca przekleństwa w takim sensie, a ty czy ty bądź przeklęty, tak? Tylko po prostu mówi o pewnej rzeczywistości też. Jeżeli nie kochasz Pana, kochasz się, no jak nie kochasz Pana, to musisz kochać coś innego. My zawsze coś kochamy albo kogoś kochamy, tak? Jeżeli to nie jest nie jest Pan, to mogę być ja sam. Najczęściej kochamy samych siebie, tak? Albo kochamy jakieś rzeczy. Są ludzie, którzy kochają pieniądze, są ludzie, którzy kochają sławę, są ludzie, którzy kochają władzę, tak? Jest mnóstwo rzeczy, które można kochać w tym życiu. Są tacy, co wolność kochają, tak? I różnie to tam określają, kto co kocha. Ale z reguły właśnie, no jeżeli nie kochasz Pana, kochasz coś innego, no to jakby nie odnajdziesz błogosławieństwa, znajdziesz przekleństwo. W takim sensie zawiedziesz się. Po prostu się zawiedziesz, po prostu nie znajdziesz tego spełnienia, którego szukasz. Dlaczego? Bo dlaczego też kochamy różne rzeczy? Dlatego, że w tym upatrujemy najczęściej jakieś spełnienie, jakieś zaspokojenie naszych problemów, naszych deficytów, psychologicznie mówiąc, naszych jakichś tam rzeczy, których nam brakuje, tak? I ci, którzy kochają pieniądze, najczęściej nie dlatego je kochają, bo one są ładne, kolorowe, tylko dlatego, że one myślą, że kiedy będą ich mieli dużo, to zaspokoją swoje zachcianki, tak? Dlaczego ludzie kochają władzę? No dlatego, że myślą, że kiedy ją zdobędą, to się poczują jakąś satysfakcję, jakieś zrealizowanie, będą kimś, tak? I tak dalej, i tak dalej. Ale z reguły też, tak jak wiemy, te rzeczy jednak przynoszą przekleństwo w takim sensie braku satysfakcji. One nie spełniają, one napędzają ludzi do biegu, którzy biegną za tymi rzeczami i nigdy nie są w stanie ich złapać. Tak przysłowiowo, jak to ktoś kiedyś powiedział, już nie pamiętam kto, ile człowiekowi potrzeba pieniędzy, tak, i odpowiedź była zawsze trochę więcej. Ile byś mu nie dał, to zawsze trochę więcej by mu się przydało. I to jest taka marchewka na kiju, za którymi się biegnie, tak? Jak ten przysłowiowy osiołek, człowiek ma je przed oczami, już mu się wydaje, że już tu wystarczy rękę wyciągnąć i zaspokoi się, ale ta marchewka zawsze jest o krok przed tobą i ile byś nie gnał za nią, to po prostu jej nie dogonisz. I zawsze będziesz nieszczęśliwy i niespełniony i podrażniony w jakimś sensie tym, że to jest niby już tuż, a nie. Dlatego Paweł mówi, kto nie kocha Pana, będzie przeklęty. Tak? Czy tak jak tu mówi, niech będzie przeklęty. Bo w kochaniu Pana jest błogosławieństwo. I jeżeli tu jesteśmy po to, żeby kochać Pana, to tak naprawdę też nie jest takie aż ważne, czy ci ludzie, którzy wokół mnie są, nie wiem, spełniają moje oczekiwania, czy mnie kochają, czy mnie nie kochają, czy są dobrzy, czy źli, głupi, mądrzy, tak? Oczywiście to nie jest tak, że to nie ma znaczenia. Najlepiej, żeby wszyscy byli mądrzy i wszyscy kochali Pana i tak dalej, ale po to tu jesteśmy, żeby kochać Pana. Jeżeli chcemy kochać siebie nawzajem, fajnie, musimy, powinniśmy kochać siebie nawzajem, ale bardziej Paweł mówi to ty kochaj innych, tak? Czy inni ciebie będą kochać? Jak kochają Pana, to powinni, bo na tym to polega. Jak się kocha Pana, to się kocha innych, ale nie każdy taki będzie, tak? Są ludzie, nawet w Kościele czasami są ludzie, którzy kochają siebie albo kochają Kościół w takim sensie, nie wiem, lubią być z ludźmi, tu można fajnie zaśpiewać, nie wiem, coś zrobić, gdzieś się pokazać, z jakiej strony zagrać i tak dalej, i tak dalej. I niekoniecznie są, bo Bóg dla nich ma główną, jakby najważniejszy jest, ale czasami ludzie, tak? I to też wtedy nie jest... No nie jest to, o co do końca chodzi w byciu Kościołem i wspólnotą. I na koniec Paweł dalej mówi to Maranata, tak? Czyli w zasadzie używa takiej aramejskiej frazy, która można rozumieć na dwa sposoby, bo ona oznacza albo Pan przyszedł, albo niech Pan przyjdzie, czy Pan nadchodzi. I do końca nie wiemy, co Paweł miał na myśli. Być może obie te rzeczy miał na myśli, bo obie są prawdziwe, tak? To jest właśnie ta paradoksalność trochę tej sytuacji, w której jesteśmy. Pan już przyszedł, tak? On już był tutaj, on już dokonał tych najważniejszych, można powiedzieć, rzeczy. Zniszczył to, co czytaliśmy ostatnio, pokonał śmierć, pokonał grzech, ale jeszcze czekamy, żeby nadszedł, tak? Więc Być może Paweł celowo używa takiej frazy, która może mieć dwa znaczenia, tam w zależności jak się podzieli literki w tej frazie. I może właśnie chciał tą dwuznacznością podkreślić tą sytuację, że Pan już był, czy Pan przyszedł, jest pośród nas, ale jednocześnie jeszcze ma przyjść i tego mamy oczekiwać, tego na to czekamy, po to tu jesteśmy, tak, żeby doczekać ponownego przyjścia Pana. I kończy mówiąc: łaska Pana Jezusa niech będzie z wami, miłość moja niech będzie z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. I kończy w taki sposób ten pierwszy list do Koryntian. Więc my również kończymy ten list i później drugi list pokazuje, że to jeszcze nie był koniec problemów. I ten drugi list jest tak naprawdę, wydaje się, że jest trzecim albo czwartym, więc też jest jakaś część tej historii między Pawłem a Koryntianami, której Duch Święty nie postanowił nam pokazać. I z czterech czy trzech listów mamy tylko dwa. Wydaje się, że chociaż niektórzy mówią, że tam trzeci to jest część drugiego i tak dalej, nie wiemy, jak to do końca jest, ale nie jest to koniec całej historii. Natomiast dla mnie ciekawe, podsumowując też może ten list, dla mnie ciekawe jest, jak bardzo zmieniły się zewnętrzne okoliczności, tak powiem, chrześcijaństwa przez te 2000 lat, a z drugiej strony, jak mało zmieniły się problemy, które jako Kościół mamy. Podziały, niechęć, tak, grzechy różnego rodzaju, niezrozumienie, nadużywanie albo nieużywanie darów duchowych, czy używanie ich w niewłaściwy sposób, w niewłaściwym celu, jakieś takie kłótnie o to, kto jest duchowy, a kto nie jest duchowy. Słuchajcie, wszystko to jak żywe, jak dzisiaj. To szkoda chyba trochę, bo to znaczy, że Kościół nie dojrzał tak do końca, a z drugiej strony, no każde pokolenie musi się tych rzeczy uczyć na nowo, tak? Każde pokolenie na nowo musi odkrywać. Dzieci urodzone w chrześcijańskiej rodzinie, no może pewne rzeczy z wychowaniem przejmują, ale też one same muszą na nowo odkryć i Chrystusa i podporządkować swoje ja, tak, właśnie krzyżowi czy zmartwychwstaniu. To nie jest tak, że my jesteśmy w stanie jako rodzice w tej kwestii coś jakby zmusić kogoś. Znaczy, my możemy pomagać, możemy przeszkadzać w tym oczywiście, ale to nie jest tak, że to od nas zależy, tak? Więc myślę, że każde pokolenie, też chrześcijan, musi zmagać się ze zrozumieniem tych rzeczy. Także kochani, mam nadzieję, że ten list był dla nas pożyteczny. Pamiętajmy o nim. Bądźcie czujni, słowami Pawła kończąc. Trwajcie w wierze, bądźcie mężni. Wszystko niech dzieje się u was w miłości. Tak? W miłości, która myśli o innym, a nie o sobie. Bo to jest w tym wszystkim chyba najważniejsze. Amen.